Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, dzień dobry. 101 odcinek podcastu Czas Zacząć. Patronem dzisiejszego odcinka jest Daniel Kałuża, założyciel adventuro.pl. Podróżnik, który odwiedził 115 krajów i przez 3 lata mieszkał w Japonii, zgłębiając jej kulturę od środka. Jego wyprawy to coś więcej niż zwykła podróż. To szansa na poznanie Japonii od strony, którą większość turystów nigdy nie zobaczy. Zapraszamy maksymalnie 8-osobowe grupy. Jeśli chcecie doświadczyć czegoś naprawdę wyjątkowego, sprawdźcie ofertę na adventuro.pl i podążajcie za Danielem na Facebooku i Instagramie. Opowia Daniel dla słuchaczy podcastu Jak nie zwiedzać świata 300 zł zniżki. Patronem jest też Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania podcastu na Spotify i YouTube, a także tradycyjnie do odwiedzania facebookowej strony Jak nie zwiedzać świata. Dziś po raz drugi w historii podcastu opowiemy o kraju zachodzącego słońca, albo jak kto woli, kwitnącej wiśni. Japonia, w której blisko 3 lata spędził mój dzisiejszy gość, Daniel Kałuża. Dzień dobry.
Minasama, yoroshiku onegaitashimasu. Bo wywiad robimy po japońsku czy po polsku?
Po polsku.
No a to dobra, to się zmienimy.
Konnichiwa.
Konnichiwa.
Czyli dzień dobry.
Tak.
Witaj po raz drugi w moich skromnych progach.
Nie takie skromne, bo to jeden z najlepszych podcastów w Polsce, o ile nie najlepszy.
Cały się już zaczerwieniłem. Poza studiem, Daniel, mówiłeś o Japonii, że mógłbyś o tym kraju opowiadać godzinami. My mamy jednak tylko nieco ponad godzinę. No i mamy trudny orzech do zgryzienia, żeby przedstawić te największe smaczki. Tym bardziej, że jak podkreślasz, Japonia to najbardziej inny kraj spośród tych wszystkich, które widziałeś.
To prawda, Andrzeju, bo powiem ci szczerze, przez ostatnie 3 dni miałem 3 różne prelekcje o Japonii, tak około 2-godzinne w Łodzi, w Warszawie, we Wrocławiu, więc tam mam trochę więcej czasu, żeby o tym opowiedzieć. Ale jedną z pierwszych pytań, które zadaję na takiej prelekcji, to jest zawsze pytanie, po co podróżujesz? Pytam ludzi, lubię, jak jest aktywnie. No i ludzie w rezultacie mówią to samo, zobaczyć coś innego, coś, czego nie masz za rogiem. Jak chcemy zobaczyć coś innego, to w moim skromnym, nieskromnym doświadczeniu, wliczając jakieś kraje typu Uganda, Papua Nowa Gwinea, Salwador, nazwij je jak chcesz, żaden kraj nie jest tak inny i unikatowy i przez to warte zobaczenia, jak właśnie Japonia.
Najdziwniejsza rzecz, jaką widziałeś w Japonii. Szybki strzał.
Używane majtki licealistki za 15 zł.
Ale paradoksem jest to, że spędziłeś tam 3 lata. Zaraz opowiesz, skąd się tam wziąłeś. To jednak nie wyobrażasz sobie tam mieszkać.
Kraj jest fantastyczny. No właściwie moja prelekcja nazywa się Czemu Japonia to mój ukochany kraj z ponad 100 odwiedzonych, a nie wyobrażam sobie tam mieszkać, więc powiedzmy nie będę w stanie skrócić tego w jednym zdaniu. Ale ta kultura jest bardzo, bardzo warta zobaczenia, ale też jest bardzo hermetyczna i człowiekowi się wydaje, że rozumie ją, ale po pewnym czasie ta głębia go trochę przygniata, grupowe myślenie, ale tak przede wszystkim chyba nie bezpośrednio komunikacja. Ja jestem, bywam empatyczny, ale w Japonii nigdy nie wiesz, co ktoś myśli. I jest takie, nie wiem, czy ktoś z was oglądał albo czytał Jamesa Clavella Shoguna. Czytałeś, oglądałeś może serial teraz?
Przyznaję się, że nie.
Jest fantastyczny, a książka Jamesa Clavella Shogun to jest moja ulubiona książka o Japonii. Więc jak ktoś chce poczuć japońską duszę, to naprawdę to powinien przeczytać. I on ma takie fajne powiedzenie, że Japończycy mają 3 serca. Jedno serce dla najbliższych, dla społeczeństwa. Drugie serce dla najbliższej rodziny i przyjaciół. A 3 serce jest tylko dla nich. Dlatego ty nigdy nie wiesz, co Japończyk myśli. I on ci może mówić to, co on pokazuje w tym 1 sercu, ale ty nie masz pojęcia, co jest głębiej. Dam ci taki przykład. Jak byłem studentem i jeszcze nie miałem internetu na telefonie i szukałem gdzieś supermarketu. I zatrzymuje się pewien Japończyk i go pytam, gdzie jest supermarket? On biegnie w garniturze do pracy, bo oni ciągle biegną. On mnie łapie za rękę, zaprowadza mnie do tego supermarketu. No i teraz, czy to oznacza, że on jest miły? No, ja bym dyskutował, bo to jest ta 1 serce, to jest to jego przykaz, który on ma, który on musi pokazać. Ale to, co on naprawdę myśli, to jest całkiem inna kwestia i ty się tego nigdy nie dowiesz. Więc zrozumienie tego, co Japończycy myślą, te całe gry, że na przykład dostajesz prezent, to musisz go 3 razy odmówić, to, że w japońskim słowo nie praktycznie nie istnieje. Idziesz do sklepu i pytasz o produkt, którego nie ma. I testowałem to. Boże, ja to testowałem. Że idziesz do sklepu i pytasz, idziesz do sklepu RTV i pytasz o kupienie szklanki wody. I oni tego nie mają. Oni ci nie powiedzą raczej, nie mam tego. Oni powiedzą, Korewa Ciotto! Tak, ja tu syczę bardzo celowo, bo oni wtedy chylą głowę do boku i mówią ci dosłownie, Korewa Ciotto, to jest trochę w domyśle trudne. I ty masz się domyśleć, że to jest trudne, że tego nie ma. On ci nikt tego nie powie. Japończyk tradycyjnie, jeśli pyta żonę, chce się oświadczyć, to pyta kobiety, czy będzie mu robiła zupę miso do końca życia. Więc dla mnie taka niebezpośredniość komunikacji jest bardzo ciężka do ogarnięcia.
No dobrze, no ale mówią w sklepie, że to jest trudne i ty wtedy powinieneś grzecznie podziękować.
Zrozumieć, tak.
I nie wymagać od nich tego,
oczywiście,
żeby to załatwili.
Oczywiście, ale jestem białym barbarzyńcą, który tego nie rozumie. Oni też tego ode mnie nie oczekują w rezultacie, ale tak, jest to dosyć ciężkie.
Pytanie za 100 punktów. Mhm. Wiesz, dlaczego lubię twoje wizyty w podcaście?
Bo przynoszę prezenty?
Bo nigdy nie przychodzisz
z pustymi rękoma. A, no widzisz.
No to wyciągaj.
Wyciągam, dobra. Mam
wyciągaj,
dla ciebie,
bo masz duży worek
mam dla
z prezentami,
ciebie
co prawda jeszcze do Bożego Narodzenia trochę czasu.
Tak, tak, ale mam dla ciebie dwie rzeczy. Pierwszą jest ryż. Ryż, bo ryż jest symbolem Japonii, Azji Wschodniej. Nie wiem, czy kiedyś dostałeś od kogoś ryż, albo widziałeś, jak on wygląda. Proszę, przekazuję ci oto to ziele.
Dziękuję ci bardzo.
Jest piękny jak ciele. Ryż jest niesamowitą rośliną, bo ryż na południu Chin i na południu Japonii, po pierwsze, można uprawiać dwa razy. Po drugie, jest około dwukrotnie bardziej kaloryczny z hektara niż pszenica czy kukurydza. Po trzecie, uprawia się go, jest świetny na warunki monsunowe, czyli tam jak jest dużo wody i nagle duże opady, to pszenica by nie wytrzymała, a ryż to wytrzymuje. I cztery, jest robiony, jak jest dobrze zrobiony, ryż jest pod wodą w trakcie swojego okresu rośnięcia. Czyli wszystkie robale tego nie wpierniczają. Ale żeby to zrobić, żeby móc doprowadzić kanały, dlatego potrzeba było całych grup. Stąd się działo takie grupowe, między innymi, myślenie w Japonii. I ryż jest dla mnie takim symbolem tej siły, tej Japonii, tej gęstości ludności. No i tego, że idzie teraz wiosna, więc fajnie tak z roślinką. A drugim prezentem, mój przyjacielu, z tej wielkiej torby jest dla ciebie...
To poszeleść trochę chociaż, żeby słuchacze... Gdzie masz tą torbę?
Tam mam tą torbę.
Ale ja daleko. Poczekaj, bliżej mnie.
Dobra,
ja spróbuję.
O, szeleści.
Żeby nie było, że ściemniamy.
O, szeleści. W tej torbie mam dla ciebie, to trochę inny temat, ale teraz ostatniej większej wyprawie, na której byłem, to byłem w Peru. I mam dla ciebie czapkę z młodej alpaki.
O, proszę, a ja lubię czapki.
No i widzisz, no to możesz sobie znaleźć fajną, dobra, kolorową czapkę, bo no to nie jest temat naszego wywiadu, ale do Peru też będę organizuję wyprawy w listopadzie i w grudniu. Też przy okazji zapraszam.
Ale my wracamy z Peru do Japonii. Skąd wziąłeś się w kraju kwitnącej wiśni, zachodzącego słońca, jak jeszcze,
jasne,
można określenia używać pod adresem tego kraju.
Ale Nippon to jest po japońsku po prostu Japonia. Zaczęło się wszystko tak jak chyba dla większości dzieci, jakie mają pierwsze jakieś skojarzenie z Japonią. Co? Anime. Anime, manga. Byłem po prostu dzieckiem, które Dragon Balla pochłaniało tak, że mu ślinka cieknęła. I będąc na studiach w Mediolanie, na swoim licencjacie, bo nie studiowałem w Polsce, pojechałem na wymianę do Japonii, żeby sprawdzić, jak ten kraj, jak to moje marzenie naprawdę wygląda. I się okazało, pojechałem tam na uczelnię biznesową, na Keio University, i się okazało, że ten kraj jest fascynujący. Jest, czasami bywa ciężki, ale jest rzeczywiście, zakochałem się w tym kraju jeszcze bardziej. Później, będąc na magisterce w Szwajcarii, dostałem stypendium z Szwajcarsko-Japońskiej Izby Handlowej, będąc pierwszym nie Szwajcarem w historii tego stypendium w ogóle, na to, żeby jechać na pół roku do szkoły językowej, później być w teorii na praktykach, a tak realnie byłem półtorej roku, pracowałem w Rakutenie, czyli takim najwyższym największym e-commerce japońskim. Ludzie znają to z Rakuten TV, ale przez długi okres czasu Rakuten był sponsorem Barcelony, mieli go na koszulkach. No i tak wyglądała moja właśnie praktycznie trzyletnia przygoda w Japonii.
Pytałeś, z czym kojarzy się Japonia. Mi, z racji mojej pasji do historii, z tymi ciemnymi kartami, czyli zrzuceniem bomb atomowych na Hiroshimę i Nagasaki, ale ty w związku z tym tematem masz dla nas ciekawy smaczek.
Ano mam, ponieważ nawet dwa smaczki, bo ze wszystkich miast, jakie w życiu widziałem, moim ulubionym na całym świecie jest Kyoto. Kyoto jest absurdalnie niesamowite, bo ilość historii materialnej, którą masz w Kyoto, jest praktycznie przytłaczająca. W Polsce, jak ostatnio czytałem, masz około 18-19 obiektów UNESCO, Okej, niektóre z nich wliczają kościółki w Małopolsce, jest parę dziesiąt, paręset. Ale w samym Kioto masz 18-19 obiektów UNESCO w jednym mieście. I Kioto było na pierwszej liście, pięciu miast celów bomby atomowej. Tylko okazało się, że zrezygnowali z tego, wykreślili to miasto, bo gościu, który był sekretarzem stanu w Ameryce, chyba Henry Stimmer się nazywa, jeśli dobrze pamiętam, pojechał do Kioto na podróż poślubną. I on powiedział, ej, wiecie co? To miasto jest za ładne, nie niszczmy go. Oczywiście tam były jeszcze inne argumenty, że tam był pałac cesarski, bla, 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 bla. Ale miała być celem i przez jego wpływ wykreślono z pierwszej listy. To jest pierwsza ciekawostka. To przy pierwszej bombie. A jak przy drugiej bombie, druga bomba nie leciała na Nagasaki oryginalnie. Tam też mieli listę rezerwową i pierwszym celem było miasto Kokura. Tylko, że jak podlecieli bombowcem B-52 prawdopodobnie nad Kokurę, okazało się, że zachmurzenie jest tak duże, że oni nie są w stanie spuścić bomby, nie widzą, gdzie mieliby ją spuścić. Dlatego zawrócili, polecieli nad cel rezerwowy, nad Nagasaki. Też mieli bardzo duże zachmurzenie, ale no co mieli z bombą atomową wrócić? Spuścili ją, ona w ogóle nie trafiła tam, gdzie miała być. I do dzisiaj jest powiedzenie w Japonii, że być szczęśliwym jak mieszkaniec Kokury. Bo wyobraź sobie, jaki to jest absurd, że przez zachmurzenie twoje miasto, na nie nie spadła bomba atomowa.
Kolejny temat związany z Japonią i historią to kamikadze.
O, to też jest ciekawe, ponieważ wszyscy, jak mówię, jak pytam na prelekcjach o kamikadze, z czym wam się kojarzy kamikadze? Co słyszę najczęściej, myślisz?
Mi kojarzy się z tymi specjalnymi japońskimi oddziałami właśnie z okresu II wojny światowej, którzy poświęcali swoje życie w ataku na nieprzyjaciela. Dobrze?
To jest twoja odpowiedź. Odpowiem ci, że na prelekcjach najczęściej słyszę, że drink.
Tak, czym lubię.
Się kojarzy. Ale tak, no rzeczywiście ludzie kojarzą kamikadze.
Poczekaj, sprawdzę. Nie, tak. Tylko woda u ciebie.
Oczywiście ludzie najczęściej kojarzą kamikadze z pilotami samobójcami, ale to jest wtórne, bo to się wzięło stąd, że jak w XIII wieku, w 1270 roku Mongołowie podbili Koreę, no i wnuczek Genghis Khana, Kublai Khan, podbijał cały świat. I w tym momencie kolejnym na jego drodze państwem była Japonia. Więc wysłał posłów do Japonii, mówiąc, wiecie co, no, wszyscy nam się poddają, ci co się nie poddają, no to są wyrzynani do cna, może byście się poddali. Co zrobili Japończycy? Ścięli tych posłów. Kublai Khan jako wnuczek Genghis Khana powiedział, no nikt takiej obrazy nie zniesie, nikt takiej obrazy Mongołom nie może zrobić. Więc wysłał flotę inwazyjną 30 tysięcy ludzi. 30 tysięcy ludzi pojechało do Hakata Bay, jak ktoś grał w grę Ghost of Tsushima, to zapewne wie o co chodzi, i wylądowało tam na brzegu i było około 30 tysięcy Mongołów, czy tam całej armii mongolskiej, versus 6 tysięcy Japończyków. Ciekawostka. Czym głównie walczyli wtedy Japończycy, myślisz? No z czym się kojarzy japoński samuraj?
Z mieczem.
No właśnie, a główną bronią Japończyków nie był miecz, tylko łuk. Japończycy głównie byli łucznikami. Konnymi łucznikami do tego. A jaka była druga broń Japończyków główna? Włócznia. Absolutnie nie miecz. Miecz był dopiero bronią trzeciego rzędu gdzieś tam w ostateczności. Miecz był później ceremonialny, tam w czasach już Tokugawy nosiło się go, żeby pokazać, że się jest samurajem. I jak oni tam lądowali, wychodzili, walczyli, wracali na statki, działo się to przez kilka dni. Po czym przyszedł tajfun. I tajfun zniszczył całą armię mongolską, 30 tysięcy ludzi poszło. W 1279 roku Kublai Khan podbił już całe południowe Chiny i powiedział, no dobra, no nie ma takiego państwa, które nam się oprze. I w 1281 roku wysłali drugą flotę inwazyjną. Tym razem 100 tysięcy ludzi, bo nikt się Mongołom nie oprze. 100 tysięcy ludzi. 100 tysięcy ludzi popłynęło w to samo miejsce, Hakata Bay. I wiesz co? Nie wyszli na brzeg. Bo by, wiesz co? Przyszedł tajfun. 100 tysięcy ludzi poszło. I w tym momencie Japończycy pomyśleli o sobie, no wiecie co, no jest taki... Kto z nas kojarzy Shreka, będzie pamiętał, jak Osiu mówił. Kamikadze, boski wiatr nie ma przebacz. Bo kamikadze dosłownie znaczy kami, Bóg, kadze, wiatr. Boski wiatr. Przyszedł boski wiatr, który uratował Japonię przed tą nawałą mongolską. I to jest jeden, więc bo boski wiatr, kamikadze, to był ten boski wiatr. I w II wojnie światowej, jak Japończycy zaczęli przegrywać, zdali sobie sprawę, może potrzebujemy jakiejś boskiej interwencji, więc może ci nasi piloci samobójcy będą na nowo tym boskim wiatrem, który nas uratuje. I to jest, powiem ci szczerze, jeden z trzech powodów, czemu Japonia jest taka inna, bo spójrzmy na to. Po pierwsze, Japonia jest wyspą, no żadna niespodzianka, ale Japonia jest wyspą. Tam jest około, ona jest prawie wielkości Polski, 340 tysięcy km2 versus u nas 312 ale mieszka 140 milionów ludzi. Na tej wyspie, ile w Polsce procent Polski nadaje się do zamieszkania? Jakbyś powiedział.
Panie Danielu, od początku tego podcastu czuję się jak na egzaminie.
Nie, ja tu wiesz. Ja tu
i zaraz
lubię.
Wszyscy słuchacze dowiedzą się, że tego egzaminu nie zdam.
Nie, to się nie da. Ja nie oczekuję, że ktoś będzie wiedział, ale jak się o tym pogada, to człowiek sobie bardziej zda sprawę, że w Polsce to jest około 75%. Podczas gdy w Japonii 33%. Tylko 33% Japonii nadaje się do zamieszkania. I tam mieszka 140 milionów ludzi. W samym Tokyo Metropolitan Area mieszka 40 milionów ludzi. Więcej niż w Polsce, w jednym mieście, największym mieście świata. Więc masz sobie wyspę, która, jak masz, wiesz, Odrę, Bug, granice polskie, to z zewnątrz, jak ktoś ci chce coś narzucić, jest mu dużo łatwiej. Jak masz wyspę, no to się trochę bronisz. To jest pierwszy powód, czemu Japonia jest taka odmienna. Druga to to, że Japonia ma najdłużej panującą religię, najdłużej panującą dynastię na świecie. W oryginalnych źródłach jest od 1700 lat ciągłość państwowości z ojca na syna w jednej dynastii. W nieoficjalnych źródłach ponad 2000. 1700 lat to my nawet nie byliśmy nad Wisłą, tylko się gdzieś tam paraliśmy nad Bugiem i Dnieprem. Więc po drugie, masz taką długą państwowość. A po trzecie, to co mówiłem na samym początku, że Japonia w całej swojej historii została zdobyta tylko raz. Już cię nie będę pytał przez kogo, ale to było w II wojnie światowej przez Amerykanów. Więc masz państwo, które jest wyspą, istnieje od 2000 lat i zostało zdobyte tylko raz. Więc oni mieli przez ten czas bardzo dużo czasu, żeby wytworzyć swoją własną kulturę, żeby wzorce z zewnątrz, które im nie pasują, powiedzieć sorry, no thank you, albo sumimasen, a te, które im pasują, wziąć. Dlatego Japonia właśnie wykształciła się na najbardziej unikatowy kraj ze wszystkich, jakie widziałem.
Nie zapytałeś, a ja akurat wiedziałem.
A no widzisz, no.
No dobrze, to ja teraz odbijam piłeczkę. Panie Danielu, jedyny piłkarz w historii, który grał w mojej ukochanej drużynie, czyli w Śląsku Wrocław. Jeden z najlepszych pomocników w historii tego klubu.
Oczywiście Tsubasa.
Bardzo dobrze. Wakashi Mazu, nie, to jedna też pewnie z ulubionych kreskówek. Kapitan tak. Hawk to się tak, nazywało. Tak. Natomiast oczywiście żartujemy. Pytam nie bez podtekstu. Ryota Morioka, co mnie ujęło, to jego osobowość. Taki typowy Japończyk. Grzeczny, miły, spokojny, cichy, ale świetny zawodnik.
Japończycy są znani z tego, często są takie gdzieś tam zdjęcia, jak po meczu Japonia versus ktoś, Japończycy po sobie sprzątają trybuny, jak wygląda szatnia japońska, nie? Natomiast wszystko ułożone, jeszcze zostawiają prezenty, więc takie myślenie, właśnie to jest to grupowe myślenie, myślenie o innych, o tym, jaki po sobie pozostawiasz obraz, nie? Więc Japończycy zdecydowanie tacy są. A jako piłkarze, ja też grałem w piłkę w Japonii w klubie. No i tam było dużo ciekawych rzeczy. Oni zawsze byli, też jak zobaczysz Japończyków, oni biegają, oni po prostu są tacy szybcy, tam jest tyle energii w tym. Teraz właściwie najbardziej popularna manga w całej Japonii, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych kopii, to nie jest One Piece, to nie jest Naruto, to nie jest Jujutsu Kaisen, nic co jest nowego, niektórzy może znają te nazwy. Najbardziej popularną obecnie mangą w Japonii jest manga o piłce nożnej, Blue Lock, którą bardzo polecam. I to też tak trochę pokazuje, oni bardzo kochają piłkę nożną, nie? Ale oni są bardzo szybcy, a jak ja grałem w drużynie piłkarskiej, tutaj graliśmy gdzieś tam o coś tam się pojawiło, o alkoholu, oni nie mają często, tak jak nie mają genów do trawienia mleka, laktozy, nie mają genu do trawienia alkoholu. Więc jak ja grałem z nimi w piłkę nożną w klubie w 11 osób, to było, że ja piłem szota, oni pili szota, jeden pił szota, ja piłem szota, drugi pił szota, ja piłem szota, trzeci pił szota i 10 gości leżało, zanim ja zdążyłem się tam napić porządnie.
Japonia, mam wrażenie, to kraj kontrastów, wracając choćby do ich osobowości. Z jednej strony grzeczni, kolokwialnie mówiąc, dorany przyłóż, a z drugiej te choćby ich perwersje, wyuzdanie, którymi niejednokrotnie szokują inne nacje.
To jest jeden z wielu elementów. Ja wręcz bym powiedział, że ktokolwiek jak trochę pobędzie w Japonii, to powie, że Japonia to jest kraj kontrastów, bo bardzo często... Ja mam, jak robię te prezentacje, to mam 3 slajdy, gdzie pokazuję po 4 zdjęcia kompletnych jakichś, wydawałoby nam się absurdów. Od tego, że w Japonii na przykład krzywe zęby są uznawane za sexy, albo krzywe nogi. Ale od tego, jak wyglądają toalety japońskie, od tego, jak się wchodzi tam w kapciach do toalety specjalnych, osobnych. Ale mam taki jeden cały slajd, gdzie opowiadam o tych wszystkich krajach, o tych wszystkich kontrastach, które się wydają nam czasami się wydaje, że już coś rozumiemy, a nagle znajdujemy rzeczy, które są kompletnie w drugą stronę i nie wiemy, jak się w tym w związku z Japonią odnaleźć. Dam ci jeden przykład o... Nie będzie mówię jesteś tam o seksualnych, ja powiem trochę o patriarchacie. I to jest jeden z najbardziej szowinistycznych krajów, jakie ja w życiu widziałem. Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę nowoczesne kraje, nie mówię tam, wiesz, kraje arabskie czy gdzieś tam zacofane. I w Japonii rola kobiety no, jest ciężka, ponieważ kobieta zazwyczaj w momencie, w którym wyjdzie za mąż, kończy karierę. Nie jak ma dzieci, tylko jak wyjdzie za mąż.
Zawodową.
Zawodową. I do tego, bo ona musi się domem zająć. I do tego porównuję sobie, wiesz, przykładowo moją mamę, która miała 4 dzieci, męża za granicą i pracowała. I jakoś dawała radę. Więc Japonki tak szybko kończą karierę. Japonki mają problemy właśnie w napościach seksualnych. Na białą kobietę nikt nie napadnie, bo oni się boją białych. Ale pamiętam, jak kiedyś byłem, jak widziałem pociągi i w metrze w godzinach szczytu, masz pierwszy wagon, jest tylko dla kobiet. I jak to pierwszy raz widziałem, to myślałem, wow, ale fajnie, ale dbają o kobiety. A później zadałem sobie pytanie, ale chwila, kurna, moment, czemu oni muszą? Co to jest za problem, że aż musisz tak dbać? Tam na przykład w telefonach fabrycznie masz ustawiony i nie możesz tego usunąć dźwięk do robienia zdjęcia. Czemu? Bo jak dużo kobiet chodziło w spódnicach, sukienkach, to dewianci robili zdjęcia od dołu. I nie możesz usunąć dźwięku tego. Ale, i widzisz, z jednej strony byśmy potem usłyszeli i zakończylibyśmy tę rozmowę i było, o jak kobiety mają źle w Japonii. Ale jest drugą stronę też, że był taki, miałem na studiach w Stanach słynny przypadek, że jak pracownicy Casio, to chyba było, dostawali, to głównie byli mężczyźni, dostawali bonusy końcowo-roczne, to oni bardzo poprosili, żeby te bonusy dostać w gotówce. Czemu? Bo w Japonii cały hajs trzyma kobieta. Mężczyzna bardzo często w rodzinie dostaje kieszonkowe z pieniędzy, które on wpłaca, on dostaje kieszonkowe od kobiety. Więc jeżeli mówimy o kraju, w którym kobiety mają tak ciężko, ale to kobieta trzyma cały hajs i daje mężczyźnie kieszonkowe, no to kto rządzi, nie? To jest właśnie taki kraj kontrastów i mógłbym takich mówić, wiesz, wielu.
Ale panie Danielu, my chcemy więcej.
Więcej kontrastów?
Więcej ciekawostek.
A, ciekawostki o Japonii. Słuchajcie, jeszcze mogę powiedzieć ciekawostki.
Więcej tych absurdów, więcej tych właśnie dobra, rzeczy to, związanych
to jedziemy,
z ludźmi.
To jedziemy. I wiecie, na przykład, jakbyś... Zadam ci to pytanie. Ile w Polsce jest niedźwiedzi?
Grizzly?
Paręnaście niedźwiedzi. Najwięcej w całej Europie jest w Rumunii. Tam jest chyba 6-7 tysięcy. A w Japonii 42 tysiące niedźwiedzi. Nie? No, te twoje oczy pokazują wszystko. Ja uwielbiam to, jak ktoś słyszy tak,
wow.
Ale jak to, nie? 42 tysiące niedźwiedzi jest w Japonii. No ale jak sobie powiedzieliśmy, jest to kraj, który 67% nie nadaje się do zamieszkania, więc mają gdzie hasać. Co jeszcze z takich ciekawostek, które czasami w Japonii mogą się wydawać, że nie mają sensu? Japończycy to jest taka nacja trzech religii. U nich ten synkretyzm pomiędzy religią a państwem, to tak jak nie musisz być chrześcijaninem po to, żeby z rodziną pójść na święta Bożego Narodzenia, nie? To jest taka bardziej tradycja i tak tam religia też weszła w tło. I się mówi, że Japończycy to jest nacja trzech religii. Bo oni jak się rodzą, to mają ceremonię 3, 5, 7 lat w Shinto, tej ich tradycyjnej, politeistycznej religii. Ciekawostka, Shinto jest najbardziej politeistyczną religią ze wszystkich na świecie. Ma więcej bogów i bóstw niż na przykład hinduizm czy cokolwiek. Tam każdy kamień, każdy strumień może być historycznie, tam może być jakieś bóstwo. Więc 3, 5, 7 mają te ceremonie. No i to nie ma się co dziwić, bo wiesz, jeszcze 100, 200 lat temu, jak dożyłeś do 5 roku życia, to 50% szansy, że ci się nie uda, więc było co świętować. Jak umierają, to są grzebani praktycznie zawsze na cmentarzach buddyjskich. Ale jak się żenią, to się żenią w katolicyzmie. Jest ksiądz. Nie, może być ślub zachodni, może być wschodni, mogą być oba, ale jak jest ten ślub zachodni i byłem na takim ślubie i tak sobie zacząłem o tym wtedy myśleć. Ale jak to jest możliwe? No bo przecież, żeby w Polsce jakbyś nie miał bierzmowania, chrztu, wszystkich sakramentów, nauk przedmałżeńskich, ile to roboty trzeba zrobić, żeby mieć ten ślub? I wiesz, co się dowiedziałem? Że ksiądz na takim właśnie evencie jest aktorem. Ponieważ Japonki tak bardzo chcą być w białym welonie, że robią sobie, nie chcę nazywać tego hecą, tylko robią cały show, całą salę wynajmujesz i bierzesz księdza, który jest aktorem po to, żeby sobie zrobić ceremonię wschodnią, zachodnią. I strasznie żałuję, że o tym się dowiedziałem, jak były moje ostatnie miesiące mieszkania w Japonii, bo kurczę, Andrzej, jakim ja byłbym świetnym księdzem. Ja byłbym tak świetnym księdzem, jak mój ojciec, gwarantuję ci to, nie? Więc takie kariery nie udało mi się zrobić, ale wszystko przede mną. No, na przykład taka rzecz o Japonii. Dobra, to jeszcze jak mówimy o rzeczach, które bardzo wyróżniają Japonię na skalę świata, ale to tak bardzo. Na 25 największych stacji na świecie, jeśli chodzi o ilość przesiadających się pasażerów, 22 są w Japonii. Na 25, 22 są w Japonii. Shinjuku to jest stacja, która ma 5 pięter, a właściwie 6, i przesiada się tam każdego roku 1,2 miliarda ludzi. W Japonii mieszka 140 milionów ludzi. 1,2 miliarda ludzi przelewa się przez stację w ciągu roku, nie? Więc można tam pojechać i można tego doświadczyć i można zwiedzać to samemu i każdy sobie poradzi, ale dlatego polecam jednak pojechać tam z kimś, kto wam to pokaże i kto pozwoli przez tą dżunglę przejść.
A skoro już mówiłeś o tych przesiadkach, no, pasażerach i środkach komunikacji, no to potwierdzimy u źródła, czy rzeczywiście te pociągi szybkobieżne w Japonii mają zaledwie maksymalnie kilka sekund spóźnienia?
W ujęciu rocznym. Nie, no w ujęciu rocznym mogą mieć, to chyba, nie chcę cię skłamać dokładnie, ale to było, w ostatnim roku mieli w ujęciu rocznym parę minut albo paręnaście, a tych pociągów jest mnóstwo, one są co pół godziny, na przykład z Tokio do Kyoto, tam z Tokio do Osaki. I w ujęciu rocznym było mniej niż godzina spóźnień i japońskie linie za to przepraszały, nie?
Właśnie chciałem o to zapytać, czy w momencie, kiedy to jest absolutnie niesamowita sprawa w porównaniu choćby tak, do Polski, tak, jeśli taki szybkobieżny pociąg na kilkusetkilometrowej trasie spóźni się 5, 10, 20 sekund, to wtedy przez mikrofon maszynista kaja się przeprasza pasażerów.
To jak już takie tematy rzuciłeś, to niedawno była też słynna akcja, bo powiedzmy sobie trochę o ekonomii Japonii, bo Japonia, czasami ludzie myślą, że Japonia jest droga, bo mamy taką wizję, ta Japonia drogo, drogo, drogo. Japonia w tym momencie jest często dużo tańsza niż Polska. Przykładowo, płaca minimalna w Polsce 30,5 zł, płaca minimalna w Japonii 27 zł. Ludzie tam zarabiają często mniej niż w Polsce. Ale to teraz. Ale wyobraź sobie, jakbyś spojrzał na wykres PKB Japonii, który często pokazuję właśnie na prezentacjach, jak w 90-tych latach Japonia zaliczyła regres, miała tam kryzys mieszkaniowy, to od tego momentu do dzisiaj PKB Japonii po 30 latach jest niższe niż 30 lat temu. Czyli mógłbyś powiedzieć, że cała gospodarka japońska nie wzrosła przez 30 lat. I teraz porównaj sobie to samo do Polski. I jak wejdziesz na takie statystyki tam od lat, na przykład 90, jak się kończył komunizm, to PKB, okej, tam wtedy był najniższy moment, to PKB Polski, nominalne, nie tam ile za to jesteś w stanie kupić, wzrosło 37-krotnie. I teraz sobie wyobraź, jak ja tam pracowałem w 2012 roku i zarabiałem około 10 tysięcy złotych na czysto. No to w 2012 roku 10 tysięcy na czysto to były fajne pieniądze. W dzisiejszych czasach, ja nie mówię, że to jest mało, ale nie przesadzajmy, że jest to jakoś ogromnie dużo. I w Japonii te same ceny i te same zarobki, które ludzie mieli 30 lat temu, oni mają dzisiaj. Oni nie mają inflacji, oni mają deflację. I mówiliśmy o tych marginalnych zmianach, które tam się dzieją. Mówiliśmy o pociągach. Był taki słynny przypadek, że producent lodów, takich tradycyjnych lodów, miał te same ceny od paru 10 lat i zwiększył cenę jednego z tam kluczowych produktów o 5 jenów. 5 jenów to jest co? 2,5 zł. Czekaj. To jest 10 groszy? Nawet chyba mniej. I cała firma, jest nagrane wideo, po prostu reklama, jak cała firma wychodzi przed firmę i wszyscy się kłaniają i przepraszają za to, że o tyle wzrosła cena. Więc dlatego jak się wiesz, jak 20 lat temu by się pojechało do Japonii z twoimi zarobkami, naszymi zarobkami, tyle ile wtedy zarabiałeś, to Japonia była droga. Ale od tego momentu, przez to, że cały świat ma inflację, idzie do przodu z cenami, ale też zarobkami, a Japonia stoi. To są te same ceny, te same zarobki. Dlatego jadąc teraz do Japonii, to idziemy do restauracji, jemy za 20 zł, 30 zł i to jest normalne. Nie?
Skoro już jesteśmy w tych tematach ekonomicznych, w których niejako się lubujesz też, jeśli chodzi o Japonię, dlaczego ma miejsce taka sytuacja, że wyludniają się wsie, a wzrasta liczba mieszkańców miast?
Znaczy jest tu wiele powodów, ale nie ma najważniejszego. Wyludnia się Japonia. Ten przelicznik zamienialności jest absolutnie tam tragiczny. Nie wiem, czy 1,2 czy coś takiego. Ale dla ciekawości, Korea ma jeszcze gorszy. A Chiny już wkrótce będą miały jeszcze gorsze. Więc po pierwsze, no, jest coraz mniej Japończyków. Dlatego też jak mówiłem o tym PKB, to jest takie trochę złudne, bo PKB liczy się na podstawie ilości osób poprzez ich produktywność. Dlatego jest mniej ludzi pracujących, no to wiadomo, muszą zapierniczać za tych, co nie pracują. Ale to jest pierwszy powód. Drugi, no, masz coraz... W wiosce, no jak na całym świecie, jak wszędzie, gdzie postępuje urbanizacja. Czemu postępuje urbanizacja? Bo w wiosce nie masz żadnych szans na rozwój. Co ty tam będziesz robił? Pole uprawiał. Średni wiek japońskiego rolnika to jest 70 parę lat. Rolnika, 70 parę lat. Jak on ma na ten ciągnik wejść? Więc Japonia była tak od zawsze zbudowana, że Japonia jest budowana wokół stacji metra, tak jak po II wojnie światowej była budowana. I tam, gdzie masz stację metra, tam były szanse na rozwój. Dlatego także jest tak bardzo przesiadkowo, bo na przykład w Chinach, gdzie jest dużo więcej ludzi, tyle osób się nie przesiada, bo stacje są tylko, żeby przesiadać i jechać dalej. A w Japonii wysiadasz na takich Shinjuku, Shibui i tam idziesz do pracy. Dlatego ten ruch jest taki ogromny. I cała ekonomia była budowana wokół linii metra, wokół linii pociągów. No i tam są szanse, krótko mówiąc, tak? W mieście są szanse, na wsi nie ma.
Na pewno zwraca uwagę wysoki poziom edukacji wśród Japończyków.
Zdecydowanie. Mam taką książkę Szkoła po japońsku, gdzie kobieta opisuje, jak chciała dać, miała syna pół Japończyka, pół chyba Rosjanina. Chciała go dać do szkoły, bo w Japonii, jak wiesz, jak w podstawówce uczysz się, liceum, gimnazjum uczysz się, jak się dostaniesz na studia, to już jest to. To już na studiach nie musisz się aż tyle uczyć, bo to już osiągnąłeś to. Ale żeby dostać się po kolei te wszystkie elementy, to zaczynasz bardzo, 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 bardzo wcześnie. I ja pamiętam taki moment z tej jej książki, kiedy ona opisuje, że ona chciała dać syna do szkoły przygotowawczej do przedszkola, szkoła przygotowawcza do przedszkola i ona miała testy do tej szkoły przygotowawczej, bo to jest na tyle elitarna szkoła przygotowawcza, że to dziecko paroletnie, nie wiem, czy 4, czy 5, czy 6, i tam były jakieś po prostu absurdalne rzeczy. Pisania, mówienia, matematyki. Już na poziomie, wiesz, kilkulatka. Nie? Ta konkurencja jest niesamowita. Tak? No i każdy próbuje być na czele. Zauważ na przykład, że w Japonii, jak jesteś w szkole, to co roku jesteś w innej klasie. Nie masz czegoś takiego, że jesteś 3 lata w liceum z tą samą grupą ludzi. Co roku jesteś w innej klasie. To mi się akurat podoba, powiem ci szczerze. To jest ciekawe. Ale na koniec roku masz zawsze, czy tam jak masz okresowe egzaminy, to masz ranking w całej szkole, żeby powiedzieć, kto jest numer 1, kto jest numer 2, kto jest numer 3. Czyli nie tylko w twojej klasie, że masz 5, 6, coś tam, tylko masz egzaminy, masz taką maturę co roku, czy tam co pół roku i wtedy się porównuje, kto gdzie stoi w szkole, ile dostał procent.
Jakie wady mają Japończycy?
Dam ci przykład. Jeżeli byłbyś Japończykiem, chciałbyś popełnić samobójstwo, i chciałbyś to zrobić skacząc pod metro, to twoja rodzina jest obciążona kosztami opóźnień. I ja nie jestem sobie tego w stanie wyobrazić, co musi czuć taka osoba, ale wyobraź sobie, że mimo tego, że ty jesteś już tak zdesperowany, że chcesz się zabić, to nie zrobisz tego pod metrem, bo jednak myślisz, że nie chcesz rodzinie zrobić krzywdy. Nie? To jest niesamowite. Jakie są minusy? No to ja mówię, no dla mnie najważniejszą rzeczą jest trudność w komunikacji, że wielokrotnie od Japończyków coś słyszałem i myślałem, że ja zrozumiałem, że tak, a tu się okazuje, że całkiem nie. I mówili to tylko dlatego, żeby zrobić mi przyjemność, albo że ja tego oczekiwałem, albo że tak to tego wymagała kultura. Język, no też jest, to są jedni z największych nacjonalistów na świecie. Kultura jest absolutnie hermetyczna, mają wielkie problemy z imigracją. Kocham ten kraj, ale jakbyś poczytał, co Japończycy robili w II wojnie światowej, to sorry, ale obozy koncentracyjne się chowają. Ilość ekspertów, doktor Mendele to tam był niczym w porównaniu do tego, co oni robili. No ale znowu, no masz, wszystko trzeba mieć w kontekście kulturowym. Masz sobie kraj, który od 2000 lat nikt ich nie zdobył. I oni myślą, że są po prostu wybrańcami świata, tak? To oni, ich jest misja, żeby ten cały świat zmieniać. Byli jedynym krajem pozaeuropejskim, który wszedł do mocarstw. Nie było innego kraju. Są ewenementem na skalę światową. Żaden inny kraj. Oni wypowiedzieli wojnę Ameryce, największej potędze świata. I byli pierwszym krajem nieeuropejskim w czasach nowożytnych, który wygrał z krajem europejskim, z Rosją, jak tam był Port Arthur w 1905 roku. Więc mieli dużo powodów, żeby myśleć, że oj, jesteśmy bardzo wyjątkowi. Ale taka właśnie niebezpośredniość komunikacji, nie powiedziałbym nieszczerość, bo to jest moja interpretacja, tak? Oni rozumieją, że to, co mówią, to nie jest prawdą, a ja się nie domyślam, bo jestem tępym barbarzyńcą. Co tam jest jeszcze trudnego? Co jest jeszcze trudnego w Japonii? Utrzymywanie kontaktów z ludźmi właśnie po. Ja często widzę, jak gdzieś mieszkam w innym kraju i wracam sobie, to widzę, jak bardzo jestem w stanie utrzymywać kontakty z tymi ludźmi. I często w Japonii mi się zdawało, że byłem blisko z ludźmi, po czym wracam, się okazuje, że te kontakty się urywają. A w innych krajach tak jest często inaczej. Więc, ale to znowu, to mogą być moje przekonania. Mimo, że znam ludzi, którzy mieszkali w Japonii nawet i 20 lat i nigdy się nie zintegrowali. To są też rasiści, trzeba to sobie powiedzieć, ogromni rasiści. No bo znowu masz hermetyczny kraj, który od zarania dziejów jest sobie pełen Japończyków. Miałem taką przyjaciółkę, dalej mam Alisę. Ona była pół Włoszką, pół Japonką. Tylko, że ona nigdy ojca nie poznała, urodziła się w Japonii, nigdy nie wyjechała z Japonii. Saigon, które dzieci jej robiły, przez to, że ona tylko mówiła po japońsku, ale nie wyglądała na Japonkę. Jak to, to nie wiem, no to jakby jakiś, nie wiem, człowiek z Afryki mieszkał w polskiej wsi 40 lat temu, pomnóż przez 10. Nie? I takie są różne trudności w Japonii.
Przestępstwa seksualne.
Tak, no to tak jak już mówiliśmy sobie na przykład o tym, że na telefonach musisz mieć fabrycznie włączone robienie dźwięku, jak robisz zdjęcia. Bo, żeby nie robić zdjęć kobietom od dołu. Ja poznałem dużo Japonek, które mi opowiadało, że były tam napadnięte przez facetów. Więc różne takie zboczeństwa, różne rzeczy, no hentaje się znikąd nie wzięły, tak? Ale z drugiej strony bezpieczeństwo na przykład publiczne, ty śpisz na ławce, jest najbezpieczniejszym krajem na świecie, tak w przeliczeniu na kradzież i na inne takie, na morderstwa. Śpisz na ławce, nic się nie dzieje. Gubisz portfel, telefon, idziesz do kolejnej stacji metra albo policji, ty go tam masz, on tam jest, on tam czeka na ciebie.
O tej uczciwości Japończyków słyszałem od Łukasza Kadziewicza, byłego reprezentanta Polski w siatkówkę, teraz dziennikarza sportowego. Rozmawialiśmy, opowiadał o takiej sytuacji, jak grali siatkarze nasi na Mistrzostwach Świata w Japonii. Wyobraź sobie, że szli główną ulicą Tokio. Jeden z siatkarzy włożył kartę do bankomatu i przez roztargnienie zapomniał pieniędzy, które miał wybrać. Idą i po kilku minutach zorientował się, że przecież zostawił w bankomacie pieniądze. Wyobraź sobie, że na głównej ulicy w centrum Tokio te pieniądze leżały przykryte kamyczkiem i czekały na niego.
Całkowicie to sobie wyobrażam.
Niewyobrażalne w jakimkolwiek, wydaje mi się, innym miejscu na ziemi.
Taki świat kontrastów, wiesz co, na przykład ja jeździłem kiedyś po Japonii na stopa. Japończycy w ogóle nie wiedzieli, co to jest stop, tak? Gdzieś tam słyszeli o tym. I byłem ja, Egipcjanin i jeszcze wyższy ode mnie kolega z Ameryki. I taka trójka gości łapie sobie stopa w czasach studenckich. Ludzie się nam zatrzymywali głównie, żeby nam pomóc. I na przykład jedna babcia, jak nas zabrała nas do domu, zaczęła nas karmić, dała nam 10 tysięcy jenów, czyli tam 300-400 zł, a my nie chcemy tych pieniędzy, ona w nas wpycha te pieniądze, bo ona doszła do wniosku, że jak tacy ludzie próbują zatrzymać samochód, to muszą mieć jakiś problem, więc takie coś jak omotenashi, to jest takie japońskie powiedzenie włożenia się w buty drugiej osoby, myślenia z perspektywy drugiej osoby, pomocy drugiej osoby, to jest niesamowite. Ja to w Japonii absolutnie kocham i no i mówię, dlatego warto pojechać do Japonii, żeby zobaczyć to, jak czasami nam się wydaje, że patrzymy na coś innego, co jest z innego kraju i gdzieś tam rozmawiam z ludźmi, oni mówią, o, jakie tam jest grupowe myślenie, o, jakie to jest głupie. Ja mówię, nie, to tak samo dla nich, to twoje myślenie jest głupie. Dlatego podróże nas kształcą, bo uczymy się, że coś, co jest innego, to nie znaczy, że to jest złe. A w Japonii takie łapanie tych kontrastów, no to jest sama przyjemność.
Sam kraj nam, Europejczykom, jawi się jako poukładany, taka nawet kraina mlekiem i miodem płynąca. Skąd zatem, i wracam do tego, co kilka minut temu mówiłeś, tak duży odsetek samobójstw w społeczeństwie?
No bo w Japonii była kiedyś...
To prawda, że oni są w tej niechlubnej hierarchii na topie?
Nie wiem, wiem, że ostatnio jak czytałem, to chyba Białoruś, Rosja akurat. Wśród kobiet notabene Szwajcaria, numer jeden, samobójstw procentowo, Strong Independent Woman. Ale w Japonii, słuchaj, zacznijmy od tego, że z przepracowania umiera około 15 tysięcy osób rocznie. Z przepracowania. Ale w Japonii właśnie to grupowe myślenie, sprawia, że jak była kiedyś ankieta wśród licealistów w Japonii i spytali ich, jakie jest największe zagrożenie dla społeczeństwa, to numer jeden odpowiedzią było indywidualizm. Coś, co my chwalimy, coś, co my sławimy, coś, do czego dążymy, tak? Bądź sobą. To tam jest, no, to nie jest odpowiednie. I czemu? Bo jak jesteś inny od grupy, no to wykraczasz ponad grupę. I jest też takie powiedzenie, że gwóźdź, który wystaje, należy wbić. To jest taka jedna właśnie z trudności bycia w Japonii. I bycie poza systemem, nie może być trochę poza systemem. Jak już wchodzisz poza system, to już idziesz całkowicie. Dlatego na przykład, nie wiem, jak jesteś w ciemnej stronie Japonii. W Japonii możesz, jak idziesz do więzienia, w areszcie mogą cię trzymać 23 albo 26 dni bez wskazania zarzutów. 26 dni w więzieniu. W sprawach karnych w Japonii 95% oskarżeń kończy się przyznaniem do winy. Statystycznie jest to więcej niż osób oskarżonych popełniło zbrodnie. A 99% spraw kończy się wyrokiem wskazującym. Czyli jeżeli ty jesteś oskarżony w Japonii, czyli już jesteś podejrzany o bycie poza systemem, zapomnij. Nie macie, nie? Już jesteś poza systemem. Dlatego takie, wiesz, no niedostosowanie się do tych trudności tego świata, jak chcesz być trochę inny, na pewno trochę wpływa. Na pewno samotność, tak? Japończycy są bardzo samotni, jest tam mnóstwo ludzi, ale jak łatwiej ci sobie zrobić VR dziewczynę albo przytulić się do poduszki, to co tyś tam będziesz angażował? Gdzieś tam zarzuciłeś temat host clubów, tak? W Japonii są takie rzeczy, hostess cluby to są miejsca, gdzie idą Japończycy, żeby napić się z fajną, ładną panią, która ci poleje tam whisky, bo oni whisky głównie piją, alkohol, piwo i whisky. Idziesz w takie miejsce, żeby ci właśnie polała fajna pani pieniądze i płacisz za to dużo pieniędzy. Jest taka alternatywa do tego męska i to się nazywa host club. I to jest problem, bo na początku wejście do takiego host clubu kosztuje tam grosze, kosztuje bardzo mało, tam parę dziesiąt, parę set złotych. Ale z czasem ci hostowie konkurują o to, żeby oni ci napisali, oni ci piszą wiadomości do tych kobiet, oni nakręcają do powrotów i dochodzi do tego, że takie butelki szampana, bo to wiadomo, tam szampana trzeba im kupować, potrafią kosztować parę tysięcy dolarów. I te biedne kobiety tak się wciągają, tak się dają umamić, że zaciągają długi o jakuzy, prostytuują się, żeby zarobić na tych swoich hostów, żeby znowu wrócić, bo ona ma nadzieję, że on będzie z nią. I ostatnio był taki przypadek, że w Japonii, w Tokio skontrolowano, nie chcę ci powiedzieć, chyba złapali 400, bo prostytucja jest nielegalna ogólnie w Japonii. Skontrolowali około 400 kobiet podejrzanych o prostytucję, zawinęli je tam i 30% powiedziało, że robi to, żeby zarobić na swoich hostów w hostclubie. Nie, że ktoś ich zmusza. One potrzebują te pieniądze, żeby na swojego hosta zarobić. Także to jest też taka właśnie rzecz w Japonii. Ale wiesz, no są te ciemne strony, jak i w każdym świecie, ale można też pójść do tej jasnej strony, czyli do maid cafe.
Jakkolwiek to brzmi, wyjąłeś mi to z ust.
A widzisz.
Chciałem zapytać, żebyś nam opowiedział o tym ciekawym miejscu. To jest kawiarenka z pokojówkami.
Tak, tak. I to jest...
Kelnerki chodzą ubrane jak pokojówki.
Tak, we Wrocławiu masz na przykład takie kawiarnie z kotami. Ja ostatnio szukałem, chciałem we Wrocławiu sobie znaleźć z psem, bo ja lubię, kocham psy, nie znalazłem takiej. W Japonii masz ich, wiesz, od zarania dziejów masz wszystkie z kapibarami, papugami, co sobie nie wymyślisz. Ale taką bardzo popularną, szczególnie w rejonie Akihabary, czyli tej Mekki, anime, mangi, elektroniki, to są takie restauracje, gdzie są dziewczyny poprzebierane za pokojówki i one się do ciebie zwracają Goshyujin-sama. A to oznacza my master, mój mistrz, mój panie. To jest tak, jak 200 lat temu pokojówka by się zwracała do hrabiego.
Czyli zachowują się jak służące i traktują klientów
dokładnie,
tak, jak byli panami.
Dokładnie.
We własnym domu.
Dokładnie. Nawet bardziej, bo to jest przesłodzone, tam jest wszystko, wiesz, cute, kawaii. To jest bezpieczne, nie? One tam sobie zarabiają pieniądze, kosztuje to tylko trochę więcej. Bardzo polecam, czy polecicie ze mną do Japonii, czy sami sobie pojedziecie, pójdźcie do Maid Cafe, doświadczcie tego, zobaczcie na własnej skórze. No i to jest takie tam słodkie. I można tego zobaczyć, jak oni tam się zachowują. Oczywiście klientela to przede wszystkim mężczyźni, którzy po pracy zmęczeni Japończycy przychodzą, żeby ktoś im tam o nich zadbał. Chociaż jak ja tam ostatnio byłem, no niech to pokaże po prostu abstrakcję Japonii. Jak ostatnio byłem w Japonii, jak odwiedzałem, spotkałem się z moją przyjaciółką Japonką i powiedziałem jej, żeby poszedłbym do takiego maid cafe. Ona, ty, to pójdę z tobą. Tylko czekaj, najpierw poszliśmy do Don Quixote. To jest taki siedmiopiętrowy sklep, które jest w różnych częściach w Japonii. I to jest temu w jednym sklepie. Tam jest wszystko. I wiadomo, Japończycy kochają cosplay. I ona kupiła sobie strój pokojówki I poszła ze mną w tym stroju pokojówki do Maid Cafe, gdzie były inne pokojówki i ona też tam sobie była przebrana za pokojówkę, tak? Bo to jest randomowe fajne.
Ale klienci tych właśnie kawiarenek Maid Cafe są również zobowiązani do przestrzegania podstawowych zasad. Znalazłem taką ciekawostkę, że...
Nie można dotykać.
W Tokio jedna z kawiarenek opublikowała listę 10 zasad. I na przykład klienci, tak jak mówiłeś, nie mogą dotykać ciała pokojówki, prosić jej o osobiste dane kontaktowe, naruszać jej prywatności. Jedną z ogólnych zasad jest też zakaz fotografowania pokojówek i wnętrz kawiarenek. Ale jednak za dodatkową opłatą można zrobić sobie zdjęcie z pokojówką, a w niektórych przypadkach pokojówka może własnoręcznie udekorować je.
To mi się wydaje, że to jest standard, tak? Ja bym nie wyobrażał sobie inaczej. Ona ci też udekoruje na przykład omuraisu, to jest omlet z ryżem, takie bardzo popularne japońskie jedzenie. I one wtedy zrobią, wiesz, na tym narysują ci tam serduszka, twoje imię, tam się różne takie rzeczy robi, bo to wszystko jest takie przesłodzone, kawaii. No i tak, no i zdjęcie z pokojówką, które ona ci podpisze w każdy sposób. Bardzo polecam, bardzo fajne doświadczenie, coś innego do zrobienia w Japonii.
A takie typowe miejsca charakterystyczne, które też byś pokazał osobom, które zdecydowałyby się na podróż razem z tobą i nie tylko. Co warto zobaczyć w Japonii? Może zacznijmy od stolicy, Tokio.
No, Japonia to ilość kultury materialnej w Japonii jest mind-blowing, to rozwala głowę, bo tak jak mówię, masz 2000 lat państwowości, ale jak pomyślisz sobie o Tokio, na przykład mówiliśmy trochę o II wojnie światowej, bomba atomowa wcale nie była najgorszym, co się w Japonii wydarzyło, jeśli chodzi o jedno uderzenie. Naloty dywanowe na Tokio, takie jak były naloty dywanowe na Drezno, Fahrenheit 911, zabiły od 100 do 200 tysięcy ludzi w jednym nalocie. W jednym nalocie. Czemu? Bo w Japonii budowało się domy bardzo tymczasowo z drewna, ponieważ jak wiesz, że zaraz będzie trzęsienie ziemi, bo masz kraj na czterech płytach tektonicznych, to nie warto za bardzo inwestować. I jak takie naloty dywanowe zaczynały robić te bomby zapalające, 100-200 tysięcy ludzi ginęło naraz w Tokio, nie? W jednym nalocie. Dużo więcej niż w bombach atomowych. Tokio jest tą nowoczesną stolicą, jest największym miastem na świecie, 40 milionów ludzi. Co tam trzeba zobaczyć? Trzeba pójść na pewno na Tokyo Skytree albo na Tokyo Tower, które są tam wielkimi wieżami. Trzeba pójść do Asakusy, na najstarszą świątynię. Trzeba pójść na Shibuya i na Shinjuku, żeby zobaczyć właśnie ten ogromny ruch ludzi. Można pójść do Harajuku, to jest taka dzielnica mody. Można pójść do Roppongi, to jest już takie... tam bardziej są ludzie taki posz, bogaci. Absolutnie trzeba iść do Akihabary. Trzeba. Chcesz czy nie chcesz, trzeba iść do Akihabary, bo to jest ta mekka anime, mangi, elektroniki, jest pełno neonów. Można pojechać na Odaibę. To jest taka wyspa sztuczna, gdzie jest na przykład wielka figura robota, gdzie jedzie automatyczne metro, którego nikt nie prowadzi. No w Tokio to jest, naprawdę zależy, co chcesz. Co chcesz i co lubisz, bo niektórzy lubią naturę, niektórzy lubią, wiesz, historię. To jest, ale tam jest 40 milionów ludzi.
Więc no to... i na pewno nudzić się nie będziemy, będzie co zwiedzać. Tym bardziej, że dwa lata temu Tokio odwiedziło ponad 25 milionów turystów z całego świata i to było jedno z najbardziej odwiedzanych miast.
No, jestem tu sobie w stanie wyobrazić. Aczkolwiek Tokio nie jest moim ulubionym miastem w Japonii. Japonia miała trzy stolice takie główne w swoim okresie. Miała, no okej, więcej, ale Tokio, Nara. Nara była stolicą około 700 roku. I Nara jest świetna, bo jak tam pójdziesz, to jest park archeologiczny. I
niedaleko Tokio.
Nie, niedaleko Kyoto. Od niedaleko Tokio jest Kamakura.
A bo mówiłeś akurat o miejscach w Tokio.
A jeszcze chcesz o Tokio pogadać.
No mówiłeś, że jeszcze powiesz nam jakieś ciekawe miejsca. Komercyjne. Nie, czy ogólnie chodziło ci o Japonię?
Inne miejsca w Japonii, okay. Tak.
To ty po japońsku, ja po chińsku w tej chwili pogadaliśmy.
Czyli jako tako po japońsku. Nara jest jedną tam z pierwszych stolic Japonii i tam jest wielki park archeologiczny, więc te wszystkie budynki, jak tam wchodzisz, to się kompletnie gubisz w czasie, bo nie widzisz wieżowców, nie widzisz niczego nowego. Jesteś w lesie i są po prostu pawilony, świątynie i mnóstwo jeleni. Bo jelenie, to tak znane, ktoś sobie myśli o Narze, są jelenie, one są takie przyzwyczajone do ludzi, one od ciebie żebrą żarcie. Czemu? Bo jeleń to było zwierzę cesarskie. I za zabicie jelenia to ginąłeś ty, twoja rodzina, pewno i cała wioska, więc się absolutnie nie opłacało tego robić. Więc tam się naprawdę można zgubić w czasie, można pójść do Todaiji, największego drewnianego budynku na świecie. Obok, więc wiesz, pójdziemy sobie do rzeczy nieoczywistych w Japonii, ale pułapki turystyczne, tourist traps, są z jakiegoś powodu najbardziej popularne. I te rzeczy trzeba zobaczyć. Jak organizuję swoje wyprawy, to nie wyobrażam sobie nie pojechać do Tokio, Kyoto i Nary. No i teraz wejdźmy w Kyoto, tak? Kyoto, moje ulubione miasto na całym świecie, ze wszystkiego, co widziałem, bo ta ilość kultury materialnej. Tam masz no parę dziesiąt, co ja gadam, masz tyle świątyń, paręset świątyń, jak nie więcej. Jest to otoczone górami, więc piękna natura. Masz bardzo dużo historii. Masz Arashiyamę, gdzie masz taki słynny las bambusowy, do którego trzeba pójść i pójść sobie tam na górę, można popływać rzeką. Masz Kamogałę, czyli rzekę, przy której Japończycy, jeżeli tam usiądziesz obok kogoś, to znaczy, że będziecie razem na całe życie, jest taka legenda. Masz cały Gion dzielnicę, czyli masz tam miejsce, gdzie chodzą gejsze, tak? I tam można chodzić na różne przedstawienia. Masz pierdylion innych świątyń, nie będę o nich mówił wszystkich, bo one są, to zależy co kto lubi, jak ktoś lubi zen, to sobie znajdzie taką. Kiyomizu-dera, Złoty Pawilon, Kinkakuji, Jinkakuji, ale moją ulubioną świątynią w całej Japonii jest świątynia, która się nazywa Fushimi Inari. Fushimi Inari jest niesamowite, bo to jest ciąg 10 tysięcy bram torii, japońskich takich czerwonych, które kojarzysz. I jak pójdziesz do jakiejkolwiek innej świątyni, to tak jak, nie wiem, pojedziesz do Rzymu i widzisz jeden kościół, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty i one wszystkie są niesamowite, ale po pewnym czasie już się w głowie kotłuje. A w Kyoto, jak pojedziesz do Fushimi Inari, to te 10 tysięcy jest świątynia i później na górze jest 10 tysięcy czerwonych bram. I możesz sobie przejść 3-4 godziny dookoła całą tą trasą i wtedy się gubisz w tym połączeniu między naturą a świątynią, między tą religią, między sakrum i profanum. I to połączenie, kiedy masz tą naturę i nie masz tych ludzi, to jest całkiem inne odczucie. Fushimi Inari 10 tysięcy bram. I powiem ci, że taką bramę możesz sobie kupić i tam wstawić. Kosztuje to od chyba 20 do 30 tysięcy złotych tam minimalnie. Czemu? Bo te świątynie, ta świątynia, wszystkie świątynie Inari są połączone z handlowcami. Więc tak jak masz gdzieś lisy, to lisy wiadomo były sprytne, spryt handlowcy, tak jakoś się to łączy. Więc możesz sobie wstawić swoją tam bramę, zapłacić za to, żeby mieć powodzenie w biznesie.
Jak wyglądają obecnie naznaczone miasta, czyli Hiroshima i Nagasaki?
Wiesz co, Nagasaki jest dużo mniej znane i z jakiegoś tam, z wielu powodów, bo ta bomba wcale nie spadła tam, gdzie miała spaść. Hiroshima tak i Nagasaki też jest trochę dalej, ale Hiroshima to jest często jednym z podstawowych miejsc, do których się jedzie. Fascynujące jest to, że w Hiroshimie celem ataku był most i kościół, który był obok, czyli jak gdyby, jak oni celowali z góry, to na to spuszczali bombę. I przez to, że mieli świetną widoczność, tam się pomylili o paręset metrów. A to sprawiło, że ten kościół do dzisiaj stoi. I on to tak trochę jak pomnik nieznanego żołnierza w Polsce, nie? Przez to, że ta bomba spadła centralnie nad, to siła uderzeniowa, fala nie zmiotła tego, tylko próbowała ją wbić w dół i fundamenty się temu oparły, nie? Bo dużo łatwiej byłoby zmieść coś na bok. I tam jest też muzeum właśnie II wojny światowej, muzeum pokoju to się nazywa. No i też oprócz tego masz Miyajime, czyli taką jeden z trzech najlepszych widoków w Japonii, czyli tam taką słynną czerwoną bramę, która jest tam nad wodzie. Absolutnie trzeba zobaczyć, ale prawda jest taka, że jak ja bym ci wymienił wszystko, co trzeba zobaczyć w Japonii, to byśmy mieli parę miesięcy i trzeba podejmować jakieś decyzje. Ja bym powiedział, że oprócz tego, oprócz tej Hiroshimy, którą warto, takim jedną, paroma rzeczami, które można zrobić, jedno, to jest pójść sobie do, spać gdzieś z mnichami, bo jest takie shokubo, to się nazywa, można spać w klasztorach z mnichami i zobaczyć, jak oni naprawdę żyją. I moim ulubionym miejscem to jest miejsce, które się nazywa Minobu. I tam rzeczywiście bierzesz udział w ceremoniach, śpisz z mnichami tak, jak oni żyją. To jest coś ciekawego. Ale numer jeden, i to bezsprzecznie, jakbyś miał być w Japonii i zobaczyć jedną rzecz, według mnie, to będzie to Góra Fuji. Bo Góra Fuji jest najpiękniejszą rzeczą, jaką ja kiedykolwiek widziałem w całym swoim życiu. Ma 3776 metrów. Jest wulkanem, więc jest niesamowicie symetryczna. Oprócz tego, że jest najwyższą górą w całej Japonii, to obok nie ma żadnej innej góry. Idziesz do Nepalu, widzisz sobie Mount Everest, mówisz, o ja pierniczę, ale ogromny. Ale obok są wszystkie inne góry, Himalaje. A Góra Fuji jest jedna sama i ona po prostu rozwala głowę. Można wejść na nią, widać ją z Tokio, jak jest dobra pogoda. Można wejść na nią i to wcale nie jest ciężko wejść. To jest około 8-9 kilometrów, bo się podjeżdża na 2500 metrów autobusem i się wchodzi na 3776. Ja wchodziłem już sześciokrotnie, wliczając wchodzenie od morza, co mi zajęło 50 kilometrów i 4000 metrów przewyższenia w 24 godziny. Ostatnim razem, jak tam byłem, to jechałem rowerem z Tokio na 2500 metrów, tam 150 kilometrów i wszedłem na szczyt w 24 godziny. Ale czemu przede wszystkim, poza tym mówię, to jest najpiękniejsza rzecz, jaką ja w całym swoim życiu widziałem, ale czemu tak wszyscy kochają górę Fuji? Bo jeżeli jakkolwiek interesuje cię Japonia i konsumujesz jakiekolwiek treści związane z Japonią, czy to będą gry, anime, manga, książki, filmy, seriale, nieważne. Japończycy kochają górę Fuji, co oznacza, że w każdym z tych mediów ona będzie fajna. Więc ty nie możesz lubić czegoś japońskiego i nie lubić góry Fuji, bo Japończycy wszędzie ją lubią.
Czyli można powiedzieć, że to jest takie źródło tak. artystycznej inspiracji dla
nich. Oj, żeby tylko. No to jest źródło wszystkiego.
Święte miejsce.
Najbardziej święte miejsce. No naprawdę, góra Fuji, ale ona jest po prostu piękna. Ona sprawia, że jak ja na nią patrzę, to ja łapię głęboki oddech. Największym marzeniem mojego życia byłoby mieć chatę gdzieś na prowincji w Japonii, z której wychodzę sobie na ganek, piję kawę albo matcha i patrzę na górę Fuji. To jest to, to jest to.
Dodajmy, że ona leży na wyspie Honshu i w 2013 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
To jestem zdziwiony, że takim tyle zajęło aż. No widzisz, to ciekawe. Honshu to jest główna wyspa japońska. No tam gdzie jest Kyoto, Tokio, Osaka, Hiroshima, to wszystko jest tam.
A właśnie, co powiesz o Osace?
Ja nie jestem fanem. Zabij mnie, ale ja nie jestem fanem.
Trzecie co do wielkości miasto... Tak. W Japonii.
Ja nie jestem fanem, bo Osaka to jest taka, i przepraszam wszystkich fanów Osaki, bo pamiętajmy, wiecie, to jest moja subiektywna opinia, którą ja wam daję. Niektórzy lubią góry, a inni wolą miasta, tak? Osaka jest dla mnie taką biedniejszą wersją Tokio, tylko oczywiście tego bym żadnemu Japończykowi z Osaki nie powiedział, bym je zaciupał, ale przecież nie zaciupałbym je, tylko by w sercu, w twoim trzecim sercu bym je zaciupał. Ona ma dużo, okej, ma dobre street foody na przykład, tam fajne rzeczy można jeść. Ma też dużo historii, ma zamek Osaki, ma jakieś tam neony, takie rzeczy. Ale w porównaniu do Tokio, dla mnie blednie, a poza tym zaraz obok Osaki, może to mnie tak właśnie spacza, jest moje ukochane Kyoto. Jest ukochane Kyoto, Nara i nie mogę sobie wyobrazić, że jakbym miał wolny dzień, to wolałbym go spędzić w Osace zamiast w Kyoto albo w Narze.
Tym bardziej, ciekawe, no. Że mówi się, że Osaka jest tak naprawdę jednym z najważniejszych ośrodków, ale przemysłowych, handlowo-usługowych, tak. kulturalno-naukowych, rozrywkowych w kraju można się pobawić.
Pewno jak chcesz właśnie iść na imprezy, pojeść dobre jedzenie, to Osaka jest do tego świetna, tak? Ale to nie, ja nie po to tam jadę. Ale wiesz, samą górę Fuji, samo wejście jest łatwe, bo to jest około 8 kilometrów. To robisz, wiesz, 8 kilometrów od tych 2500, gdzie podjeżdżasz autobusem, to jest 8 kilometrów w górę. To nie zabiera dużo czasu. To jest jak, nie wiem, wejście na rysy od strony słowackiej, a nawet dużo prostsze. Więc, ale zobaczenie góry Fuji z dołu, tam jest Kawaguchiko, to jest takie 7 jezior wokół Fuji i tam z dołu, jak patrzysz na tą górę Fuji z każdej innej perspektywy, to mi się chce płakać, bo jestem tak wzruszony. I to absolutnie trzeba zobaczyć. I zazwyczaj jest też takie fajne to, że jak jedziesz tym Shinkansenem z Tokio do Osaki, no to przejeżdżasz obok i patrzysz na tą górę Fuji, nie? To jest wow. To jest po prostu wow. To jest tak japońskie, jak bardziej się nie da.
Warto jechać do Sapporo?
Na pewno do Fortuny, nie?
Tak, no. Złoty medal, tak. A tam stolica igrzysk zimowych olimpijskich w 1972 roku.
Jak ty mnie spytasz o... Czy warto jechać do, wstaw cokolwiek w Japonii, ja odpowiem tak, warto. Tylko to jest kwestia priorytetów. Ja nie mogę ci powiedzieć, nie warto. Hokkaido jest niesamowite. Hokkaido, bardzo mało ludzi mieszka w Hokkaido. Jest jedno z najlepszych zoo. Krajobrazy są po prostu niesamowite. Jest bardzo dużo onsenów naturalnych w górach, że sobie idziesz, wiesz, wokół śniega, ty sobie siedzisz w ciepłej wodzie. W ogóle cała kultura onsenów w Japonii, tej czystości, to też jest, wiesz, dużo ciekawostek. O, mówiliśmy o sportowcach i o ciekawostkach. Znajdź mi, postawię ci browara, jak mi znajdziesz...
Bezalkoholowego.
Tak. Albo wezmę cię do Japonii za darmo. Jak mi znajdziesz japońskiego sportowca z tatuażem? Nie ma. Nie ma. Oni nie mają tatuaży. Ponieważ żaden, wiesz, olimpijczyk, żaden piłkarz, oni nie mają tatuaży. Ponieważ Japonii tatuaże są bezwzględnie kojarzone z jakuzą. Do tego stopnia, że jak wchodzisz do onsenów, czyli tych tradycyjnych łaźni, to tam jest zakaz wchodzenia dla ludzi z tatuażami.
Powiedzmy może naszym słuchaczom, Yakuza, czyli japońska mafia.
Tak, tak, tak. I oczywiście wiecie, jeszcze raz to podkreślmy, jak my, biali Polacy, czegoś nie wiedzieli w Japonii wiedzieć, to nikt się was nie będzie czepiał raczej, bo raczej założenie jest, że jesteśmy białymi barbarzyńcami, którzy nic nie wiedzą. Z całym szacunkiem, to nie jest nic złego. Tylko Czemu to jest fajne? Bo to oznacza, że wy ich tylko możecie pozytywnie zaskoczyć. Jak coś wiecie o tej kulturze, to będzie takie, wow, on coś umie, nie? Ale ogólnie nie ma oczekiwań. Są pewne takie już takie foparze, że nie przejdzie, typu jakbyś wszedł, próbował wejść do domu w butach, nie? To by cię, o, zaciupali by cię. To już by ci powiedzieli nawet. Ale ogólnie nikt się was zbytnio nie będzie czepiał, chyba że naprawdę wyjedziecie za bandę, ale to jest ciężkie. I na przykład z tatuażem nikt się was raczej nie będzie czepiał. Ja mam na ramieniu łapę mojego psa, jej imię po elficku. No nikt się o to nie będzie czepiał. Ale według zasady nie powinieneś, więc ich tłumaczenie jest bezsensowne. I to znowu właśnie kultura japońska. Większość w onsenach tłumaczy, że a, bo ten twój atrament się rozmyje i wodę zabrudzi. No absurd, nie? To nie o to chodzi. Tylko nie mogą napisać, nie możesz wejść, bo jesteś z jakuzy.
Przeskoczyłeś bardzo szybko z Sapporo do Hokkaido, dlatego jeszcze kończąc wątek tego ośrodka narciarskiego, rzeczywiście fantastyczne warunki czekają dla tych, którzy kochają śnieg, jazdę na nartach.
Też w Nagano, wiesz? Nagano.
Ale miasto, znalazłem taką informację, Sapporo ma jedno z najbardziej znanych kultowych piw w Japonii. Próbowałeś?
No piwo Sapporo, no de facto tak się nawet nazywa. Jak, tak, jasne, oczywiście. Japończycy uwielbiają, piją bardzo browary i bardzo lubią, ich ulubionym ciężkim alkoholem jest whisky. Z jakiegoś powodu, nie wódka, nie coś tam. Chociaż przyznam ci szczerze, że tam polski alkohol jest sprzedawany też w Japonii. I na przykład żubrówkę możesz znaleźć, ale taką śmieszną ciekawostką jest to, że jedyny dotąd raz w swoim życiu, jak piłem spirytus, to w Japonii. Polski spirytus made in Poland. Po prostu jest sprzedawany w sklepach.
No a sake?
Ale mój jedyny polski alkohol.
Tak, ale nie piją sake?
Nie, piją, ale to
wódka
wiesz.
Wódka japońska.
Tak, tak,
typowa.
Piją, ale to jest taka tradycyjna, nie, rzecz, którą to się pije w bardziej specjalnych okazjach. Raczej nie umawiasz się z kumplami na picie sake. Tak? Tylko pijesz, idziesz tam, pijesz whiskacza albo pijesz browary. Więc oczywiście tego jest dużo. Ale najbardziej popularnym alkoholem jest whisky. Gdzieś tak się tak rozpromowali.
No to skoro już jesteśmy na pici...
I na jedzenie? Czy
no na jedzenie jeszcze nie, właśnie dobra. Chciałem przejść do tych tematów kulinarnych. No. Na początku dywagowaliśmy o tym, co przeciętnemu Kowalskiemu, z czym przeciętnemu Kowalskiemu kojarzy się Japonia. No to nie wspominaliśmy, że sushi na przykład, czyli tym daniem narodowym Japonii?
Powiedziałem, czy narodowym? To mają dużo narodowych dań.
Czy ale... najbardziej eksportowym?
Chyba tak. Tak się mogę zgodzić. Japończycy to wiesz, to oni jedzą różne rzeczy.
No to jak ta kuchnia japońska smakuje? Ryż? Nie tak jak w Chinach.
Nie no, ryżu jest dużo, ale wiesz, Japończycy są... Jak już, zacznijmy od czegoś innego o jedzeniu, że Japończycy są jednym z najdłużej żyjących narodów na świecie, co jest takie trochę dziwne, no bo jeżeli masz 15 tysięcy ludzi rocznie, którzy umierają z przepracowania, to prawdopodobnie zdrowo nie żyją. A mimo to są, nie widzisz otyłych osób w Japonii, nie znajdziesz. I pojawia się pytanie, czemu? O co chodzi? No i chodzi właśnie o dietę. O jedzenie. Nawet nie o to, co oni jedzą, tylko o nawyki żywieniowe. Właściwie, bo ludzie czasami myślą, że to chodzi o na przykład jakieś geny albo coś, jakiś japoński gen. Nie. Jest mnóstwo na to badań, że na przykład Japończycy, którzy są na Hawajach, są tak samo grubi jak lokalni Amerykanie. I to chodzi o to, czytałem taką kiedyś książkę, jak gości opowiada, że pojechał do Japonii robić badania na ten temat. I poszedł do przedszkola ze swoją tłumaczką, i zaczyna pytać tych dzieci. Pyta pierwszego, jakie jest twoje ulubione jedzenie? Ono mówi ryż. Pyta drugiego, jakie jest twoje ulubione jedzenie? Ten mówi kalafior. Pyta trzeciego, ten mówi jakaś fasolka. I on tak patrzy na tą tłumaczkę i mówi, czy te dzieci sobie robią ze mnie jaja? Czy one się ze mnie zgrywają? Ona na niego patrzy i mówi, nie, my uczymy dzieci jeść, lubić zdrowe rzeczy. I to jest tak proste i tak ciężkie. Bo wiesz, jesteśmy uśrednieniem ludzi wokół nas. Jeżeli żyjesz w środowisku, w którym każdy wpiernicza chipsy i pije kole codziennie, to będziesz to robił. Jeżeli rodzisz się w afgańskiej rodzinie i twój wujek, dziadek, pradziadek i brat i siostra wysadzili bombę na sobie, na pasie szacheda na Amerykanów, to prawdopodobnie myślisz, że to jest spoko. Więc oni mają taką kulturę, że tam są uczeni lubić zdrowe rzeczy. Po prostu to. I jakie jedzenie? Powiedzmy też, że na przykład Japończycy są jednym z niewielu narodów na świecie, którzy wciąż je wieloryby. O, to jest dużo akcji, nie? Od dzisiaj w szkołach chyba raz do roku jest coś takiego, że jedzą wieloryby. Tak. No i wiesz, dla nas to może być absurd, ale czemu miałby być, tak? Kto to zdecydował? Nie ma takich zasad. My tak sobie się nauczyliśmy, że o, biedny wieloryb. No, ale od zarania dziejów ludzie to robili, tak? Co tam można zjeść fajnego? Moim ulubionym jedzeniem jest okonomiyaki. Okonomiyaki to jest taki trochę placek, który się podgrzewa na takim rożnie ruszcie. Nie na ruszcie, na płycie. I tam jest dużo kapusty, dużo warzyw. Zazwyczaj się to robi z różnym mięsem i z kurczakiem. Ja nie jem mięsa, tak? Ja nie jem mięsa, nie jem ryby. Dlatego moje podróże kulinarne po Japonii to jest trochę tragedia, moje osobiste, bo ryba jest we wszystkim. Bez mięsa w Japonii przeżyjesz. Masz Kobe beef, bardzo znane, ale ryba jest we wszystkim. Ryba jest, już nie mówię, że w sushi, ale w każdym takim, jak pójdziesz do supermarketu i będziesz chciał sobie kupić jakieś zapakowane jedzenie, to tam praktycznie zawsze będzie jakiś olej z ryby. I jak ja zabieram ludzi na wyprawy, to biorę ich na jakieś tam różne jedzenia, na typu czy sushi, no sushi każdy zna, czy na okonomiyaki, czy na yakisoba, to jest tam smażony ryż, no, czy na takoyaki, czyli to są takie kuleczki z ośmiornicy. Tego jedzenia w Japonii można przeróżne rzeczy próbować, to jest naprawdę tanie. Ale takie jedzenie, czy onigiri, czyli takie, już w Żabce teraz wprowadzili, czyli takie kuleczki ryżowe, uwielbiałem. I jedzenie w supermarkecie, takie właśnie supermarketowe jedzenie w Japonii, też jest przepyszne, zdrowe i naprawdę warto.
Jesteśmy już najedzeni, brzuch pełny, no to trzeba spalić na przykład na japońskich festiwalach. Czemu one są tak ważne w kulturze tego kraju?
Tak, tak. Właśnie Japonii, jak naprawdę chcesz tak doznać tej Japonii, jak pójdziesz do sklepu, porozmawiasz z ludźmi, to wszystko jest jakoś bardziej podobne. Ale festiwale japońskie to są takie jak dożynki nasze, nie? Pojedź sobie na dożynki na grubą wieś, będąc z Japonii i zobacz dożynki w Polsce i powiesz wo, wo, wo. Ale takie tradycyjne, nie? To powiesz wo, wo, wo. I przez to, że oni mieli tą swoją kulturę od tysięcy lat nie naruszoną poprzez inne nacje, to tam najbardziej widać tą japońskość. I tych festiwali jest mnóstwo. Od fajerwerków, Japończycy kochają fajerwerki. Największy fajerwerek świata w rekordzie Guinnessa był w Japonii. 450 kg w zeszłym roku w Nagano? Już nie pamiętam gdzie. 450 kg widoczny z paru dziesięciu kilometrów. A typowe pokazy fajerwerków wystrzeliwują od 15 do 20 tysięcy fajerwerków. Więc ja jak organizuję wyprawy na lato, lubię wyprawy na wiosnę, dlatego teraz jadę, bo jest sakura, jest kwitnienie wiśni, ale lubię wyprawy właśnie na lato, po to, żeby tych festiwali doświadczyć. Nie? I tam masz dużo street foodu, masz zobaczenie, jak ci Japończycy na lokalnej dzielni cieszą się i cieszą się dniem patrona tej dzielnicy. Bo to polega na tym, że każda świątynia Shinto ma tam swoją świątynię i mają tam swoje zakrystii, tam swój najświętszy sakrament. To się nazywa Omikoshi, tam rezyduje Bóg. I raz właśnie do roku, kiedy jest święto tego patrona, świętuje się obnosząc tą, tak jak na Bożym Ciele, obnosząc ten przenajświętszy sakrament dookoła. I to jest świetna impreza. Tam są różne, jak ktoś ogląda anime, mangę, ogląda filmy i zobaczy festiwale japońskie, to tam są różne gry, tam jest różne jedzenie, tam się ludzie naprawdę bawią jak na festynie, tylko to jest festyn japoński i tego nigdzie indziej nie można doświadczyć i to bardzo pokazuje, jak inaczej działa Japonia. Brałem udział wielokrotnie też jako noszący tą świątynię, bo to się nosi na plecach. I taka świątynia w Asakusa waży około tony, więc ludzie na plecach noszą tonową świątynię. Warto zobaczyć.
No to panie Danielu, kiedy wybieramy się do Japonii? Jaki miesiąc najbardziej pan poleca?
Ja mogę powiedzieć, czego nie polecam. Nie polecam zimy, nie polecam wczesnej wiosny i późnej jesieni. Ale poza tym nie ma takiego złotego jednej odpowiedzi, bo wiosna, kwitnienie wiśni, trzeba to zobaczyć, to jest fajne. Trochę niższe temperatury, ale pierdylion ludzi. No to pewien minus. Lato, zaczynają się, właśnie są festiwale, to jest ta dusza japońska, najbardziej można wtedy ją poczuć. Ale potrafi być bardzo parno i temperatura jest niefajna. Nie? Za to na jesień, okej, zaczyna już być lepsza pogoda, jesteś już poza sezonem też, ale na przykład może być dużo deszczu. Ludzie lubią listopad, październik, kiedy idzie się właśnie na, bo są takie dwa najważniejsze sezony w Japonii, czyli jest ten sezon na kwitnienie wiśni, jest ten sezon na czerwone liście, na jesień. Ale jak dla mnie czerwone liście to ja widzę w Polsce, a kwitnienia wiśni aż tak bardzo nie. Nie? Rzeczywiście widać kwitnienie, ale to nie jest aż tak dla mnie niesamowite. I poza tym są krótkie dni deszczowo, to ja podziękuję. Więc dla mnie najlepiej, jak komuś bym miał polecić, to by było... Jak ja bym miał komuś polecić numer jeden, to będzie albo wiosna, żeby zobaczyć to kwitnienie wiśni mimo miliarda ludzi, albo właśnie lato. I dlatego wtedy też organizuję wyprawy.
Na jaki wydatek musimy się przygotować?
2 tygodnie to jest koszt około 11-12 tysięcy złotych plus wyżywienie, czyli około 1000-1500, plus lot, czyli około od 3 do 5, czyli powiedzmy 15, 16, 17 tysięcy mieści się ze wszystkim. No ale to jest, wiesz, to jest wyprawa życia. Oglądasz coś, co jest całkiem inne niż gdziekolwiek na całym świecie.
A gdyby ktoś chciał polecieć indywidualnie loty z Warszawy bezpośrednio do Tokio?
Są Dreamlinery. Wiesz co, nawet dzisiaj sprawdzałem, bo miałem dzisiaj klienta i mu sprawdzałem bilety. I możesz polecieć Dreamlinerem, ale Dreamlinerem lecisz bezpośrednio za 9-10 tysięcy złotych. Dużo lepiej się przesiąść i przesiadasz się i płacisz na przykład teraz te jego loty, któremu sprawdzałem, będzie dołączał w lipcu, to jest niecałe 5 tysięcy złotych. Ale na przykład teraz w niedzielę lecę z grupą, to im bilety kupiłem za 3300, tylko z Pragi. Kiedyś mojej mamie, jak mnie odwiedzała w Japonii, kupiłem za 1500 złotych bilet. Tak. Więc no teraz, bo widzisz, no właśnie to pokazuje, że kiedyś w Japonii bycie było dużo droższe, a bilety były tańsze. A przez to, że poszła inflacja do przodu, to bilety zdrożały, a życie w Japonii jest dalej tanie.
Potrzebujemy jakieś pozwolenia, jeśli wizy? Chodzi o... Tak.
Nie ma żadnych wiz do Japonii. Może 90 dni przebywać bez niczego. Kraj jest bezpieczny, każdy sobie poradzi naprawdę zaplanować w Japonii. Okej, ważna rzecz, tam nikt nie mówi po angielsku, nie oczekujcie, nie? Ale no jest Google Translate, nie okłamujmy się, że się nie da. No ale jednak fajnie być z kimś, kto tą kulturę, ja jej nie rozumiem, a i tak ją nieźle rozumiem. Więc fajnie jednak, bo czasami możesz patrzeć i nie wiedzieć, na co patrzysz.
Przez te kilkadziesiąt minut twojej opowieści o Japonii naprałem apetytu i to nie na sushi, ale na taki wyjazd. Jeszcze raz zaproś wszystkich słuchaczy na wyprawy z twoim udziałem.
Moi drodzy, Japonia jest najbardziej unikatowym krajem, jaki widziałem z ponad 100 odwiedzonych. Jeżeli lubicie, chcecie zobaczyć coś innego niż widzicie na co dzień, to trzeba zobaczyć do Japonii. I ja wierzę w was, że każdy z was jest w stanie to sobie zaplanować samemu. Ale po co, jak można to zrobić z kimś, kto pomoże wam znaleźć rzeczy, których byście się nie spodziewali. Więc nieskromnie zapraszam ze mną, z osobą, która była ponad 100 krajach, mieszkała 3 lata w Japonii, mówi po japońsku i kocham ten kraj. Chciałbym się z wami podzielić tą pasją w małej, kameralnej, maksymalnie 8-osobowej grupie i wspólnie z wami przeżyć tą przygodę życia.
Wszystkie szczegóły adventuro.pl.
Adventuro przez V, bo to przygoda. Adventuro.pl.
No i do tego możemy cię znaleźć i na Facebooku, i na Instagramie. Opowiadaniel.
Jestem Daniel, lubię opowiadać. Zapraszam.
Daniel Kałuża był gościem podcastu Jak nie zwiedzać świata. Bardzo ci dziękuję za tą pasjonującą, pełną tych, co najbardziej lubimy, tak zwanego dziennikarskiego mięsa, opowiastek o kraju zachodzącego słońca, kwitnącej wiśni.
Super, zrobimy dogrywkę, jak polecisz ze mną do Japonii.
Wszystkiego dobrego, zapraszamy na stronę facebookową Jak nie zwiedzać świata. Daniel pewnie podrzuci nam kilka ciekawych zdjęć. Subskrybujcie, lajkujcie na Spotify, na YouTube nasz podcast. To już 101 odcinek. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
Domo arigato gozaimasu.